kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry. W piątkowy poranek do rozmowy zaprosiłem profesora Grzegorza Kucharczyka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry.
I zadam pytanie, które właściwie wczoraj już przez telefon gdzieś mi się urodziło w głowie, kiedy z panem rozmawiałem, zapraszam na audycję. Czy agresja rosyjska na Ukrainę to tak naprawdę taka sytuacja, w której przekreślamy wszystkie, albo przynajmniej co najmniej ostatnie 30 kilka lat i piszemy historię na nowo?
No, z pewnością prezydent Putin chciałby to zrobić. Nie wiem, czy my możemy to przekreślić, natomiast z pewnością użyję takiej oklepanej formułki: na naszych oczach dzieje się historia, bo jakkolwiek by ta wojna się nie skończyła, jedno jest pewne. Na naszych oczach wykuwa się niestety we krwi nowa tożsamość narodu ukraińskiego na przykład. No, to jest... To z pewnością pozostanie, no chyba że Władimir Putin zdecyduje się na ludobójstwo w szerokiej skali.
To też pewnie będzie mit poważny, taki narodowotwórczy, nawet gdyby to było ludobójstwo. To, znaczy, nikt tego nie chce oczywiście, no ale jest to, będzie to siła spajająca na pewno, mimo wszystko.
Siła spajająca i zwróćmy uwagę, jednak chyba budowane są w ten sposób te mosty między zachodnią a wschodnią Ukrainą, bo tyle słyszeliśmy, zwłaszcza ze strony rosyjskiej, że to jest sztuczny twór, że to jest takie wewnętrznie podzielone państwo. Natomiast zwróćmy uwagę, wojska rosyjskie bezlitośnie bombardują Charków, który jest de facto w większości zamieszkany przez ludność rosyjską, no przyznającą się do bycia Rosjanami.
A historyczny sobór prawosławny płonie w Charkowie, który jest... Prawosławie to jest religia Patriarchatu Moskiewskiego. Religia używana przez Putina jako religia, można powiedzieć, taka narodowa niemalże.
No i tu dochodzimy do kolejnego dramatycznego zjawiska, które ja nazywam geopolityką ducha, bo z jednej strony popatrzmy od naszej strony, na zachód od nas mamy kościół w Niemczech, który pogrąża się w kryzysie pod tytułem Droga Synodalna, a z drugiej strony mamy od wschodu patriarchat moskiewski, który no niestety poprzez swojego patriarchę Cyryla zamienił się w funkcjonariusza reżimu putinowskiego. Tym większy szacunek dla naszego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski no, napisał ten bardzo potrzebny, mocny list, pewne świadectwo, którego niestety też...
Cyrylu, mój bracie, tak się zaczyna ten list.
Mi osobiście też z tyłu głowy pojawia się pytanie, dlaczego biskup Rzymu takiego listu nie napisał.
I wiem, że ma być taki apel katolików, którzy chcą napisać taki apel o to, żeby był mocny, jasny głos i powiedzenie, kto jest agresorem w tej wojnie, a kto jest ofiarą tej wojny. Panie profesorze, rozmawiam z historykiem, trudno nie szukać analogii historycznych. Pewnie większość osób sięga do II wojny światowej, do tego też nawiążemy, ale ja mam pierwsze skojarzenie z wojną krymską z połowy XIX wieku, bo to też wtedy Rosja tak naprawdę chciała poszerzyć swoją sferę wpływów, chciała zagarnąć, dominować w basenie Morza Czarnego, zaatakowała wtedy Turcję, przyszła jej z pomocą, wtedy militarnie Anglia i Francja. No a cała wojna skończyła się dla Rosji klęską całkowitą, wizerunkową, pokazała słabość Rosji. Mam wrażenie, że tych analogii jest bardzo dużo do dzisiejszej agresji.
A mi się nasuwa analogia związana z Prusami. Ja zajmuję się historią Prus i Niemiec, ale no właśnie, rok 1740, Fryderyk II anektuje Śląsk, odbiera Austrii Śląsk. I to był przysłowiowy game changer, to znaczy zmiana sytuacji geopolitycznej w naszym regionie, bo do tej pory Austriacy mogli łatwo wejść do Berlina, a potem już było odwrotnie, no i Wielkopolska została oskrzydlona, co zachęcało Prusaków do rozbiorów Polski. I teraz, gdyby Rosji udało się utrzymać Ukrainę w taki czy inny sposób, no to jest ciągle w grze. Jeżeli Ukraina wywalczy swoją niepodległość, no to Rosja ma kłopot, mówiąc delikatnie.
Czy to też jest game changer?
To może być. To już się dzieje, jak już powiedziałem, na naszych oczach, bo sama zasadnicza zmiana polega na tym, że kształtuje się na naszych oczach tożsamość no jednak wielomilionowego narodu ukraińskiego. Krótko mówiąc, za dużo przelano krwi, żeby nawet po takim czy innym układzie pokojowym wszystko wróciło do normy.
Tak, w czasie wojny, pamiętam, było takie określenie, gdy były jakieś próby negocjacji po kilku latach z Polakami, żeby może stworzyć jakiś rząd w Generalnym Gubernatorstwie, to jeden z negocjatorów powiedział, spóźniliście się o 3 miliony osób. Ofiar oczywiście.
Tak, te widoki, które widzi cały świat, bombardowanych kościołów, szkoli, przedszkoli, szpitali, cerkwi, bloków mieszkalnych, to nie zostanie wymazane, już pomijając to, że internet nie zapomina, ale to w ludzkich sercach i umysłach pozostaje.
Panie profesorze, to jest taka sytuacja, w której drugi raz w historii, mówię o II wojnie światowej, Niemcy, Rosja znalazły się po przeciwnych stronach barykady. Ktoś powiedział, że to jest najlepszy i jedyny dobry układ dla Polski.
To prawda, każde porozumienie Berlina, Moskwy czy Berlina i Petersburga dla nas to było śmiertelne zagrożenie. Nie ma co do tego wątpliwości, więc tutaj jeżeli mamy znaleźć, jak mówi klasyk, plusy dodatnie w tej całej sytuacji, to jest to właśnie. Widzimy reorientację polityki niemieckiej, to co kanclerz Scholz powiedział w zeszłą niedzielę w Bundestagu. To nie tylko chodzi o deklarację wyłączenia banków rosyjskich, przynajmniej większości, jak słyszymy, ze systemu SWIFT, ale także no jednak zwiększenie wydatków na obronność Niemiec plus 100 miliardów specjalnego funduszu już teraz na obronność w Niemczech i zapowiedzi budowy portów LNG, no to jest zmiana.
Tak, ja nawet słyszałem o tym, że może być rehabilitacja węgla, co już zupełnie byłoby zmianą w tych Niemczech, które są takie i ekologicznie, jednocześnie tak doskonale przez lata współdziałające z Putinem, co się dzisiaj Niemcom słusznie, moim zdaniem, wyrzuca przy budowie Nord Stream 2, Nord Stream 1 również.
Tak jest. No i zwróćmy uwagę, kto to mówił o rehabilitacji węgla. Wicekanclerz obecnego rządu wywodzący się, uwaga, z Partii Zielonych.
Świat się kończy.
No tak, no to mówimy o zmianie. Zmiana, czy zmiany. To się dzieje na naszych oczach, ale też oczywiście trzeba mieć pamięć, to znaczy też wiedzieć i chyba w Niemczech oczywiście zdają sobie sprawę, jak ich bardzo mocno kosztował ten zarządzony przez Merkel Atom Ausstieg, czyli wyjście z energii atomowej. No i uzależnianie się od rosyjskiego gazu.
Mi się wydaje, że być może i wcześniej Niemcy by wysłały coś więcej niż te już przysłowiowe 5000 hełmów, tylko ta świadomość, że Putin ich trzyma za gardło gazem i ten strach, że nagle tego zabraknie, były już takie miesiące, jest w Niemczech podskórny i wdrukowany bardzo głęboko w tamtejszą klasę polityczną i w biznes.
Tak, właśnie, to jest słowo kluczowe, biznes, to co, bo my patrzymy przez pryzmat no jednak paskudnego zachowania Gerharda Schrödera, który jeśli miałby, mówiąc językiem Herberta, włók na duszy i chrząstki sumienia, już dawno powinien zrezygnować z zasiadania w Radzie Nadzorczej Gazpromów. Ostatni deadline to był 24 lutego tego roku. Natomiast wielkie koncerny, Siemens czy inne, które no przecież bez nich produkcja, czyli transport gazu z Rosji byłby niemożliwy. To wyjście tych firm z rynku energetycznego w Rosji to będzie potężny cios, gdyby nastąpił.
Panie profesorze, o tych zmianach na mapie historycznej, a także obecnej, geopolitycznej możemy mówić też w kontekście tego, że pan mówił jeszcze niedawno o tym, że Niemcy dążą do realizacji drugiej jakby Mitteleuropy, czyli takiej dominacji kulturowej, gospodarczo, cywilizacyjnej i politycznej nad Europą Środkową i Wschodnią. Czy to się kończy? Po tym, co się wydarzyło w tych wszystkich relacjach z Rosją, niemieckich przede wszystkim.
Z pewnością będzie znaczna korekta, ponieważ w każdej koncepcji Mitteleuropy, tej oryginalnej czy tej wersji 2.0, Rosja była, no można powiedzieć, ważnym partnerem, ale jednak no, nie zakładano takiej agresji Rosji, którą obserwujemy teraz, więc to z pewnością z perspektywy Berlina będzie zmieniane, plus jednak to, co widzimy na naszych oczach, zmiana polityki Waszyngtonu, który jednak no, też dostrzega, że wypchnięcie Ameryki czy NATO z Europy Środkowej i Wschodniej oznacza w dalszej perspektywie właściwie osłabienie obecności Ameryki w Europie, a to w globalnej rozgrywce, czytaj Chiny, oznacza znaczne pogorszenie sytuacji Ameryki.
Panie profesorze, czy nie grozi nam nowa Jałta? To no, mam historyka, nie zawaham się tych określeń używać, dlatego że gdzieś tam w tle, czy gdzieś Putin nie dogada się na przykład ponad głowami właśnie z biznesem, na przykład niemieckim czy z francuskim, bo też będę jeszcze chciał pana zapytać o te jakieś takie dziwne sentymenty, które obowiązują w tych państwach wobec Rosji. Czy taka sytuacja jest potencjalnie możliwa? Nowa Jałta.
I autor w rozumieniu jakiegoś tak zwanego racjonalnego dogadania się z naszym trudnym rosyjskim partnerem, koniec cytatu, oczywiście jest możliwa, natomiast a jednak pewne sprawy zaszły za daleko. Już mówiłem o tej rozlanej krwi, o tych obrazach, które docierają przecież do światowej opinii publicznej. No Niemcy, rządząca koalicja też nie mogła przejść do porządku dziennego nad tymi obrazami, zważywszy na to, że częścią tej koalicji są Zieloni, czyli formacja wyrosła z ruchu pacyfistycznego.
Zresztą SPD też domaga się i apeluje do Gerharda Schrödera, żeby zrezygnował albo z członkostwa w SPD, a na pewno z zasiadania w radach nadzorczych Gazpromu.
No tak, to są takie apele, chociaż no tak jak mówię, normalna reakcja takiej, no wydaje się poważnej formacji jak SPD powinno być po prostu ultimatum 12-godzinne, jeżeli nie, no to przestajesz być członkiem naszej partii. No a tutaj widzimy jeszcze takie przestępowanie z nogi na nogę.
Panie profesorze, to do tych sentymentów nawiązuje, bo mówi się, że historycznie od wieków Rosja ma taki swój fundusz, którym wywiera wpływ poprzez to, że czy korumpuje, czy gdzieś tam w jakiś inny sposób wabi jakimś takim urokiem wszetecznym właśnie elity europejskie, szczególnie we Francji, w Niemczech. Jest coś na rzeczy? Nie było oczywiście tych ostatnich latach tylko.
Jest na rzeczy. No, agentura wpływu rosyjska jest bardzo, bardzo szeroka i tutaj można powiedzieć, Rosjanie grają na wielu fortepianach naraz, bo z jednej strony popierają na przykład jakieś ruchy ekologiczne, które gwałtownie w pewnym momencie występują na przykład przeciwko szukaniu gazu łupkowego w Polsce. Przypomnijmy sobie taką sytuację. A z drugiej strony pojawiają się super tradycjonaliści, konserwatyści, którzy uważają, że Rosja putinowska jest ostatnią nadzieją białego człowieka i cywilizacji chrześcijańskiej. Przypomnijmy, ta sama Rosja wysyła muzułmanów, czyli formacje czeczeńskie, do walki z prawosławnymi Ukraińcami.
Francja w tej sytuacji. Nie mówiliśmy jeszcze o Francji. Tak się skupiamy na tym Berlinie, na tej niemieckiej scenie politycznej Europy, ale Francja to nadal jest duży gracz. Może nie była tak jednoznacznie kojarzona w ostatnich miesiącach z takim graniem na czas, jeśli chodzi o Kreml, ale też swoje chyba dołożyła w tym takim mocnym ulokowaniu Władimira Putina gospodarczo w Europie.
Z pewnością tak. No ciągle zresztą słyszymy o jakichś rozmowach telefonicznych prezydenta Macrona z Putinem.
Nawet częściej niż z Olafem Scholzem, prawda? To takie zastanawiające, że rzeczywiście ten Macron cały czas do niego dzwoni i dzwoni, albo Putin do Macrona.
No słyszeliśmy, że ta ostatnia rozmowa to było właśnie, że Kreml dzwonił do Pałacu Elizejskiego. No jakkolwiek jest, to z pewnością Francja też, francuskie kapitały i firmy były w rynek rosyjski przestronny zanurzone. Tu oczywiście także odbywa się gra na szerszej skali, no bo zwróćmy uwagę, w sytuacji win and win, to znaczy generalnie czerpania profitów w każdej chwili z tej sytuacji, no to odnoszą Chiny. Tu nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
Panie profesorze, pański scenariusz. Wszyscy mówią, że Putin w jakiś sposób już przegrał. Ja nie wiem, czy to nie jest jeszcze nadal rytualne zaklinanie rzeczywistości.
To znaczy, jakie to najważniejsze są, jakie cele on sobie wyznaczył. To oczywiście wchodzenie w taką otchłań pod tytułem dusza Władimira Putina to nie jest moje zadanie, a tego się nie podejmę. Natomiast jakie cele były, które on sobie stawiał w tej wojnie? Zwróćmy uwagę, słowo zakazane w Rosji, to jest specjalna operacja wojskowa według nich. No więc jeżeli to był cel opanowania całkowitego Ukrainy od Lwowa po Zaporoże, no to jeszcze daleko mu do tego celu. Jeżeli to byłoby opanowanie wschodniej Ukrainy, też jeszcze tego nie osiągnął, czy opanowanie Kijowa, czy zainstalowanie marionetkowego rządu. W każdym bądź razie z pewnością jeszcze tych założonych przez siebie celów nie osiągnął.
Panie profesorze, ja myślę, że jego celem takim docelowym jest zwiększenie pozycji Rosji jako mocarstwa i zdaje się, że nie najlepiej mu to wychodzi i już tak zupełnie kończąc, ja mimo wszystko odwołanie do wojny krymskiej zrobię. Wtedy ona skończyła się takim pokazaniem, że król jest nagi, że Rosja carska jest słaba, mimo że jest wielka i oby tak było także w przypadku Rosji. Profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
kluczowy temat.